Rozdział siódmy. Krwawy deszcz. Jubiler, wchodząc, rozejrzał się bacznie, ale nie dostrzegł nic takiego, co zrodziłoby w nim podejrzenia. Jeśli ich nie miał, utwierdziło zaś, jeśli je miał. Kaderus dzierżył wciąż pieniądze, karkątka uśmiechała się do gościa najsłodziej, jak umiała. — Cóż to? — zdziwił się jubiler. — Sądzicie państwo, żem was oszukał? Znowu przeliczaliście wasz kapitał, kiedym odszedł? — Nie — odpowiedział Kaderus. — Wzbogaciliśmy się tak niespodziewanie, że nie możemy w to uwierzyć. Musieliśmy mieć nasz skarb przed oczyma na dowód, że nie śnimy. Jubiler uśmiechnął się. — Macie państwo w oberży jakich podróżnych? — spytał. — Nie — odpowiedział Kaderus — w ogóle nie przyjmujemy na nocleg. A zresztą za blisko od nas do miasta, więc nikt się tu nie zatrzymuje. Tom narobił wam okropnego ambarasu. — Pan, o mój panie kochany — rzekła milutko karkątka — skądże znowu na pewno nie przysięgam. A gdzie mnie, moi państwo, położycie? — Na piętrze mamy tam pokój. Ale czyż to nie jest pokój państwa? — A cóż to szkodzi? Mamy zresztą dwa łóżka w pokoju sąsiednim. Kaderus popatrzył ze zdziwieniem na żonę. Jubiler tymczasem, podśpiewując jakąś melodię, grzał sobie plecy przy wiązce chrustu, którą karkątka podpaliła na kominku, aby gość się osuszył. Karkątka tymczasem nakryła róg stołu, przyniosła jakieś smutne resztki z obiadu i parę jajek. Kaderus umieścił znowu banknoty w pugilaresie, złoto zsypał do worka, po czym wszystko schował do szafy. Przechadzał się wzdłuż i wszerz izby, posępny i zamyślony, popatrując czasami na jubilera, który suszył się wciąż przy kominie. Odzież parowała, Joannes w miarę jak sechu. Obracał się to w jedną, to w drugą stronę. — No — rzekła karkątka, stawiając butelkę wina — jeśli pan chce wieczerzać, wszystko gotowe. — A pan... Ozwał się jubiler. Nie, ja nic jadł nie będę. Obiad był bardzo późno, wyjaśniła pospiesznie karkątka. To mam jeść sam, skrzywił się Joannes. Obsłużymy pana, powiedziała karkątka, nadzwyczaj jak na nią, skwapliwie. Okazywała bowiem zawsze gościom lekceważenie, nawet płacącym. Kaderus ogarniał ją od czasu do czasu błyskawicznym spojrzeniem. Burza nie ustawała. — A widzi pan — rzekła karkątka — jak dobrze, że pan zawrócił. — Jeśli podczas kolacji huragan się uspokoi i tak puszczy się w drogę — odparł jubiler. — To mistral — oznajmił Kaderus, potrząsając głową — będzie trwał do rana — i westchnął. — Do licha — rzekł jubiler, siadając do stołu — tym gorzej dla tych, co są poza domem. — Tak — zgodziła się karkątka — nieprzyjemną będą mieli noc. Jubiler zabrał się do jedzenia, karkątka krzątała się, świadcząc gościowi, niby troskliwa gosposia, zawsze zrzędna i kwaśna, mogła w tej chwili służyć za wzór uprzejmości i grzeczności. Gdyby jubiler znał ją przedtem, odmiana taka zdziwiłaby go na pewno i kto wie, czy nie wzbudziła w nim podejrzeń. Kaderus milczał, jakby nabrał wody w gębę, przechadzał się wciąż i starał się nie patrzeć na jubilera. Kiedy gość skończył kolację, gospodarz otworzył skwapliwie drzwi. — Zdaje mi się, że burza przechodzi — rzekł, ale w tej chwili, jakby przecząc jego słowom, piorun tak trzasnął gdzieś blisko, że dom zadrżał w posadach, a wicher pomieszany z deszczem zgasił lampę. Kaderus zamknął drzwi, karkątka zapaliła świeczkę od wygasającego ognia. — No musi pan być przemęczony — rzekła do jubilera. — Dałam panu czystą pościel. Idź pan na górę i wyśpij się smacznie. Joannes pozostał jeszcze chwilę, aby przekonać się, czy huragan nie nacicha, ale stwierdziwszy, że ulewa i pioruny wciąż się wzmagają, powiedział gospodarzom dobranoc i poszedł na górę. Przechodził nad moją głową, słyszałem, jak stopnie skrzypiały pod jego stopami. Karkątka podążyła za nim spojrzeniem roziskrzonym od chciwości. Kaderus nie spojrzał nań wcale, odwrócił się plecami. Wszystkie te szczegóły, które przypomniałem sobie później, nie zastanawiały mnie, kiedy byłem ich świadkiem, choć wszystko to było całkiem naturalne, oprócz historii z diamentem, która wydawała mi się trochę nieprawdopodobna. Sam zresztą okropnie znużony czekałem tylko, kiedy przycichną żywioły. Postanowiłem przespać się kilka godzin, a potem wymknąć się nocą. Słyszałem, jak w pokoju nade mną jubiler przygotowywał się, by spędzić noc możliwie najwygodniej. Niebawem łóżko zaskrzypiało, położył się. Czułem, jak oczy mi się kleją, a nie podejrzewając nic, nie próbowałem walczyć z sennością. Ogarnąłem kuchnię ostatnim spojrzeniem. Kaderus siedział przy długim stole na ławie, która w oberży zastępuje krzesła. Siedział tyłem do mnie, a więc nie mogłem obserwować jego fizjonomii. Ale choćby siedział inaczej, tak bym jej nie dojrzał. Zasłaniał bowiem twarz dłońmi. Karkątka popatrzyła na męża, wzruszyła ramionami i siadła naprzeciw. W tejże chwili dogasający ogień zapalił kawałek suchego drzewa, który dotychczas oszczędziły płomienie. Błysk oświetlił mroczną izbę. Karkątka wlepiła wzrok w męża, że Kaderus nie ruszał się. Wyciągnęła rękę i haczykowatym palcem dotknęła mu czoła. Kaderus zadrżał. Wydało mi się, że kobieta poruszyła wargami, ale czy mówiła bardzo cicho, czy zmysły moje odrętwiła już senność, dźwięk słów nie dolatywał do mnie. Widziałem wszystko, jak przez mgłę mieszały się obrazy i myśli, przybierając kształt sennych widziadeł. Wreszcie powieki mi się zamknęły, straciłem świadomość. Z owego twardego snu zbudził mnie strzał i okropny krzyk. Nade mną zadudniły niepewne kroki, masa bezwładna runęła na schody tuż nad moją głową. Nie ocknąłem się jednak zupełnie. Słyszałem jęki i stłumione krzyki walczących ludzi. Ostatni krzyk, bardziej niż uprzednie przeciągły, krzyk, co zmienił się w rzężenie, wyrwał mnie całkiem z drętwoty. Uniosłem się, podpierając się na łokciu, otworzyłem oczy, ale nic nie widziałem w ciemnościach i dotknąłem ręką czoła, gdyż wydawało mi się, że szparami w deskach kropi deszcz obfity i ciepły. Po tym okropnym hałasie zaległa cisza najgłębsza. Nad moją głową chodził jakiś mężczyzna. Schody zaskrzypiały pod czyimiś nogami. Mężczyzna zszedł na dół, zbliżył się do kominka i zapalił świecę. Był to Kaderus, wybladły w okrwawionej koszuli. Zapaliwszy świecę, wbiegł na górę. Słyszałem, jak uwijał się tam niespokojnie i szybko. Po chwili znów zszedł. Przyniósł futeralik, upewnił się, czy diament jest w środku. Zastanawiał się chwilę, do której go włożyć kieszeni, za czym, pomyślawszy, że kieszeń jest raczej niepewnym schowankiem, owinął klejnot w czerwoną chustkę i okręcił sobie nią szyję. Podbiegł do szafy, wyjął swój skarb złoto, wsypał w kieszeń spodni, banknoty schował do kurtki, wziął parę koszul, rzucił się do drzwi i zniknął w ciemnościach. Wszystko wtedy stało się dla mnie jasne. Zacząłem robić sobie wyrzuty, jakbym to ja był winowajcą. Wydało mi się, że słyszę jęki, może nieszczęsny jubiler żył jeszcze, może udzielając mu pomocy zdołam naprawić zło, którego nie byłem sprawcą, ale do którego dopuścił. Wparłem się ramionami w licho pozbijane deski oddzielające moją sionkę od jadalni. Deski ustąpiły, byłem wewnątrz domu. Porwałem świecę, wpadłem na schody. Czyjeś ciało zagrodziło mi drogę, był to trup Karkątki. Do niej to jubiler wymierzył był z pistoletu. Kula przebiła na wylot gardło, krew buchała z dwóch ran i ustami. Karkątka nie ruszała się już. Poszedłem dalej. W pokoju panował najokropniejszy nieład. Meble były powywracane, pościel walała się po podłodze. Jubiler leżał na ziemi z głową wspartą o ścianę w kałuży krwi, która ciekła z trzech ogromnych ran w piersi. W czwartej ranie nóż kuchenny tkwił aż po rękojeść. Trąciłem nogą drugi pistolet, który nie wypalił, gdyż proch zamkł prawdopodobnie. Zbliżyłem się do jubilera, zipał jeszcze, gdyż na odgłos moich kroków, a zwłaszcza dlatego, że ugięły się deski podłogi, otwarł nieprzytomnie oczy, zdołał spojrzeć na mnie i poruszył wargami, jakby chciał coś powiedzieć. Skonał. Widok tego wszystkiego był tak okropny, żem właściwie zobojętniał. Skoro nie mogłem pomóc nikomu, chciałem już tylko uciekać. Wypadłem na schody, wczepiwszy sobie palce we włosy i krzycząc ze strachu. W jadalni na dole było z pięciu celników i ze trzech żandarmów, wszyscy uzbrojeni. Schwycili mnie, nie próbowałem się nawet opierać, odchodziłem od zmysłów. Usiłowałem coś powiedzieć, wydawałem jakieś nieartykułowane dźwięki, ot i wszystko. Widziałem, że celnicy i żandarmi wskazują mnie palcem, spojrzałem na samego siebie, ociekałem krwią. Ów ciepły deszcz, który padał na mnie poprzez szpary schodów, była to krew Karkątki. Wskazałem palcem swoją kryjówkę. — Czego on chce? — spytał żandar. Celnik poszedł ją obejrzeć. — Chcę powiedzieć, że dostał się tędy. — Odparł. I wskazał otwór, którędy dostałem się rzeczywiście. Zrozumiałem wtedy, że biorą mnie za mordercę. Odzyskałem mowę i siły, wyrwałem się ludziom, którzy mnie trzymali i krzyknąłem: to nie ja, to nie ja! Dwaj żandarmi zmierzyli do mnie z karabinów. Jeśli się ruszysz, rzekli, padniesz trupem. Ale zawołałem, skoro mówię wam, że to nie ja. Opowiesz tę bajeczkę sędziom w Nimes, odrzekli, a tymczasem chodź z nami. Radzimy ci przede wszystkim, byś nie stawiał oporu. Nie myślałem nawet o tym, złamany, osłupiały i wystraszony. Skuto mi ręce i na postronku, za koniem, poprowadzono do Nimes. Okazało się, że jeden z celników, puściwszy się za mną w pogoń, stracił mnie z oczu nieopodal oberży, ale domyślił się, że tam zanocuje. Powiadomił o tym kolegów i wszyscy zjawili się w momencie, gdy huknął strzał z pistoletu, kiedy mnie schwytali. Ciążyło na mnie tyle dowodów winy, żem zrozumiał od razu, jak trudno będzie mi się oczyścić z zarzutów. Na śledztwie obstawałem przy jednym, żeby szukano wszędzie niejakiego księdza Busoni, który w tym dniu zatrzymał się w oberży Pont du Gard. Jeśli Caderousse zmyślił całą tę historię i ksiądz Busoni nie istniał, byłbym oczywiście zgubiony, chyba że ujęto by z kolei Caderousse'a, który przyznałby się do wszystkiego. Minęły dwa miesiące, w czasie których, muszę to powiedzieć na pochwałę sędziego, nie zaniedbano poszukiwań. Straciłem już wszelką nadzieję. Caderousse'a nie pojmano. Miano mnie sądzić na pierwszej powakacyjnej sesji 8 września, to znaczy w 3 miesiące i 5 dni po tych wypadkach, kiedy ksiądz Busoni, na którego już nie liczyłem, przyszedł do więzienia, powiadając, że, o ile mu wiadomo, jeden z więźniów pragnie z nim mówić. Poinformowano go o tym w Marsylii. Spieszy więc, by spełnić moje życzenie. Pojmuje pan hrabia, z jaką gorącą radością go przywitałem. Opowiedziałem mu wszystko, czego byłem świadkiem. Wspomniałem z lękiem o diamencie i o jego historii. Wbrew moim oczekiwaniom sprawdziła się co do joty, a także wbrew moim oczekiwaniom ksiądz uwierzył mi bez żadnych zastrzeżeń. Rozczulony jego miłosierdziem, widząc, że zna do głębi obyczaje mojej ojczyzny, spodziewając się, że wargi tak litościwie udzielą mi przebaczenia za jedyną moją zbrodnię, wyznałem mu pod tajemnicą spowiedzi, nie pominąwszy żadnego szczegółu, mój postępek w Otil. To, co mu czynił z najszczerszego serca, dało taki sam rezultat, jaki uzyskałbym, powodując się wyrachowaniem. Przyznawszy się do pierwszego zabójstwa, niczym do tych wynurzeń niezmuszony, dowiodłem księdzu, żem nie popełnił drugiego. Rozstał się ze mną, krzepiąc mnie na duchu i zapewniając, że uczyni co tylko w jego mocy, aby przekonać sędziów o mojej niewinności. Miałem dowody, że zajął się mną, ponieważ w więzieniu zaczęto traktować mnie łagodniej i dowiedziałem się, że sprawę moją odłożono do następnego posiedzenia sądu przysięgłych.